i nam darowana została łaska. Wiecie, jak tak czasem myślę o posługiwaniu, to myślę sobie, kiedy tak patrzę, kto jest, obojętnie, czy to ja usługuję, czy jakiś brat usługuje, gdy myślę, kto jest, to myślę sobie, darowana nam została łaska. Wiecie, że przyjdą takie czasy, że 10 będzie ścigać jednego, który będzie znał Słowo Boże, żeby tylko się nim podzielił? Może dzisiaj wydaje nam się, że to jest odwrotny czas, tak? Że 10 ze Słowem ściga tego jednego, żeby wrócił na te dobre drogi, te Boże drogi. Będzie odwrotnie. Więc co jest łaska? Kiedy możemy być pod wpływem Bożego Słowa, kiedy Duch Święty może mówić do naszego życia, bo tu w ogóle nie chodzi o mnie. Tu chodzi o Boży Kościół i o to, co Pan Bóg chce, aby było wzniesione. A każdy z nas jest tą cegiełką w tym Bożym Kościele. Wybaczcie mi, ale z moim gardłem nadal nie jest najlepiej po chorobie, ale to już znacie, że to ciągnie się czasem długo. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 12 rozdział, 35 werset, przeczytamy do 48. Rozdział 35, werset do 48. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela. Przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi i przy stole, ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. A Piotr rzekł, Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? A Pan rzekł, któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś ów sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić sługi i służebnice i jeść i pić i upijać się, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekujecie i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Któż jest tym wiernym, roztropnym szafarzem? Czy kiedy słyszysz takie słowo o szafarstwie, czy masz wrażenie, że to jakiś termin z dziedziny przemysłu meblarskiego, że to jakimś wytwórcy szaf, a może to coś o sprzedaży szafek? No doskonale wiemy, że nie. To jest słowo, które w takim potocznym obiegu już jest mało używane. Może w bardziej takich historycznych kościołach jeszcze znajdziemy to słowo. I oczywiście w Biblii. Szafarstwo to słowo które w czasach Jezusa i apostołów było w powszechnym użyciu. Stąd czytając Biblię możemy mieć też trudności w rozpoznaniu w ogóle głębi tego słowa, znaczenia tego słowa i również zastosowania tego w naszym życiu. W języku greckim, w którym został napisany Nowy Testament, słowo szafarz to oikonomos. Powszechnie oznaczało to słowo osobę, której powierzono opiekę i zarządzanie nad domem. W starożytności oikonomos był najczęściej niewolnikiem, któremu pan domu mógł na tyle zaufać, że powierzył mu część lub pieczę nad całym swoim mieniem. I tenże niewolnik zarządzał wszystkimi sprawami wewnątrz domu swojego pana, w tym zakresie, w jakim coś mu powierzono. Szczególnym rodzajem szafarstwa było takie szafarstwo, gdzie pan domu powierzał swoje mienie w czasie swojej nieobecności. I taki zarządca był odpowiedzialny, tak jak gdyby sam pan w jego miejsce zarządzał wszystkim, co dotyczy tego mienia. Od szafarza więc oczekiwano odpowiedzialności, wierności, lojalności, gospodarności, pracowitości, czujności, umiejętności zarządzania, zdolności do pomnożenia tego, co powierzono. Takim oikonomos w tym dokładnym zrozumieniu był biblijny Józef. On był oikonomos w domu Potyfara. Zarządcami byli również przyjaciele Daniela, o których czytamy w Starym Testamencie. Byli najpierw doradcami w pałacu króla Nebukadnezara, ale później za sprawą Daniela, o tym mówi końcówka drugiego rozdziału, oni stali się zarządcami prowincji babilońskiej. W Starym Testamencie jest wiele słów hebrajskich, które określają rolę szafarza, chociaż samego tego słowa tam nie znajdziemy. Najbliższymi znaczeniowo do szafarstwa Nowego Testamentu są w Starym Testamencie słowa, które określają kogoś, kto jest sługą użytecznym w domu swego pana albo sługą dbającym o zysk z pracy dla swego pana, albo nadzorcą, albo zarządcą dóbr powierzonych przez pana. W Nowym Testamencie, o czym już wspomniałem, to greckie słowo oikonomos określa szafarza. I dokładniej mówi o funkcji i roli, jaką on ma spełnić i cechach, jakimi powinien on się wyróżniać. To słowo jest 10 razy tylko wymienione w Nowym Testamencie, a jednak za sprawą tych 10 razy dowiadujemy się bardzo wiele o tym, o co Bogu tak naprawdę chodzi. Więc powstaje pytanie, nie jest to tylko nasze pytanie, czy każdy chrześcijanin jest szafarzem? Ktoś może słusznie zapytać, czy szafarstwo to temat, który obejmuje moje życie, skoro nie jestem ani starszym w zborze, ani pastorem, ani nie przewodzę jakiejkolwiek służbie w kościele. Czy więc zasady szafarstwa stosują się do mnie? A może tylko wtedy, kiedy jestem za coś odpowiedzialny w kościele? Kogo tak naprawdę Bóg dzisiaj nazywałby szafarzem? A idąc tokiem myślenia Piotra, Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? Poszukajmy więc z Piotrem tej odpowiedzi, patrząc może już z innej perspektywy, bo my mamy bardziej ułatwione zadanie, ponieważ mamy nie tylko słowa Jezusa, ale mamy również nauczanie apostolskie, a więc to, jak apostołowie rozumieli swoje szafarstwo. I w związku z tym można powiedzieć sobie też o trzech rzeczach. W trzech aspektach można rozpatrywać szafarstwo. Po pierwsze, szafarzem jest osoba, której powierzono służbę w kościele. Jeżeli jest coś, co robisz w kościele Pana Jezusa, to jesteś szafarzem tej służby. Zgodnie ze słowami pierwszego listu do Koryntian, 4 rozdział, 1 i 2 werset, czytamy. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. I te słowa apostoł Paweł kieruje do wierzących ludzi w Koryncie, mówiąc im w 3 rozdziale, że każdy z tych, którzy trudzą się, budują dom Boży, że każdy z nich jest szafarzem i będzie rozliczony z tego wykonanego bądź niewykonanego zadania. Jak ten rozdział mówi, mamy więc budować na właściwym fundamencie, a jest nim Jezus Chrystus, i mamy budować z właściwych materiałów, gdzie siano, słoma, drewno, drzewo obrazują coś nietrwałego, coś lichego, coś słabego, tandetnego, zrobionego tak, jak to powiedzielibyśmy dzisiaj na odczep się, byle coś stało. Jest to takie dzieło, które nie jest w stanie wytrzymać próby spotkania tego szafarza z Panem, który powierzył mu swoją majętność. Natomiast złoto, srebro i drogie kamienie mówią nam o kosztownej budowli, o pracy, która naprawdę wiele kosztowała. Te materiały budowlane mówią o tym, z jakim szacunkiem człowiek otacza ten dom, jaką wartość ma budowla dla niego. Te materiały użyte do budowy wskazują też na ogromny wysiłek, poświęcenie, może najcenniejszego czasu, najlepszych środków, dóbr. Bo król, dla którego wznosimy przecież tą budowlę, jest godzien złota, srebra i drogich kamieni. To nawet mędrcy wiedzieli, kiedy przyszli do niemowlęcia. Jeden z nich przyniósł złoto. To, jak budujemy, mówi też o tym, jaką czcią otaczamy Chrystusa jako swego króla. Czym dla mnie jest służba dla Jego Królestwa? Czy ja wznoszę taką chatkę puchatka, czy ja wznoszę pałac dla króla? W tym znaczeniu uczniowie Jezusa, a późniejsi apostołowie, byli postawieni nad czeladzią im powierzoną. A z nimi, jak wiemy, prorocy, ewangeliści, pasterze i nauczycieli, którzy wznosili tą budowlę Bożą, a których to Pan postawił również nad czeladzią swoją. Dosłowny przekład Ewangelicznego Instytutu Biblii, ten jeden z najnowszych przekładów, jeszcze bardziej nam to uwydatnia, o kogo tutaj chodzi. Odpowiada to na pytanie Piotra. Panie, czy do wszystkich to mówisz, czy tylko do nas? Pan odpowiedział, a kto jest tym wiernym rządcą roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją domową służbą, aby im dawał przydział zboża we właściwym czasie? Zatem, patrząc oczywiście szerzej, bo mamy ten przywilej, szerzej na szafarstwo. Zobaczcie, w liście do Efezjan czytamy o apostołach, prorokach, ewangelistach, pasterzach, nauczycielach. Oni zostali powołani do tego, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Zaś wszyscy w tym liście, którzy należymy do Chrystusa, zostaliśmy nazwani domownikami Boga. Efezjan 2, rozdział 19 wers. A więc jesteśmy tą czeladzią Pana. I patrząc więc na szafarstwo w aspekcie służby Kościoła, chodzi o wszystkich, którzy mają jakąś rolę do wykonania w domu Bożym, do której zostali wcześniej powołani, zostali ustanowieni przez samego Pana. I w tym znaczeniu właśnie Jezus powiedział, że komu wiele dano, od tego będzie się wiele żądać. A komu wiele powierzono, od tego będzie się więcej wymagać. I stąd wiemy na podstawie Pana, że każdy człowiek, któremu powierzono jedną z takich choćby służb w Kościele Jezusa Chrystusa, nie będzie mógł stosować wobec siebie takich samych kryteriów, jakie może zastosować każda z innych osób. Bo nie ma tej samej odpowiedzialności, którą nałożył Pan domu pod swoją nieobecność. W liście Jakuba czytamy, niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. A więc zobaczcie, ludzie ustanowieni przez Pana jako szafarze nad czeladzią Jego będą sądzeni według innych kryteriów. Surowiej, to mam na myśli. Jeśli więc jesteś w jednej z wymienionych służb, jesteś szafarzem, któremu wiele powierzono i od którego Pan będzie mógł wiele wymagać. I spójrzmy teraz szerzej. Po drugie, szafarzem jest także każdy chrześcijanin. To znaczy każda osoba, która przyjęła Jezusa Chrystusa, jest Panem dla takiego człowieka. W jakim sensie w Domu Bożym mogę być szafarzem? Tłumaczy nam to doskonale właśnie Piotr, który zadał to pytanie. 1 Piotra, 4 rozdział, 10 werset. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. I to wezwanie w tym miejscu kieruje apostoł do wszystkich wierzących, bo każdy otrzymał pewną odpowiedzialność wraz z darem, który przyjął. Odpowiedzialność budowania Kościoła. Dlatego nazywa się nas wszystkich również szafarzami w tym względzie. A dlatego jest to wezwanie, które dotyczy wszystkich, ponieważ każdemu z nas Pan udzielił łaski w postaci pewnej umiejętności, zdolności, możliwości, daru, aby usługiwać sobie wzajemnie, aby jeden drugiemu coś dał w Domu Bożym. Oczekiwania wobec nas są takimi samymi, jakie miał pewien człowiek, który wyjeżdżając postanowił swoim sługom rozdać talenty. Dwóch wywiązało się z zadania, z pokładanych oczekiwań, a jeden z nich, idąc za tą przypowieścią Jezusa o talentach, jeden z nich okazał się sługą złym i leniwym. Nie pomnożył tego talentu, nie obracał nim, nie wykorzystywał go, nie troszczył się o to. Jego życie praktycznie nie związało się z tym talentem. Nie pociągnęło za sobą to poświęcenia ani czasu, ani wysiłku, ani główkowania. Zupełnie nic. Zakopał to do ziemi i tam to zostało do czasu przyjścia Pana. I poniósł klęskę. Boże Słowo powiada, każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców, ludzi darami obdarzył. Efezjan 4, rozdział 7 i 8 wers. W takim kontekście również możemy rozumieć inne słowa apostoła Pawła, który pisze, z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Otrzymałem, otrzymałaś, otrzymałeś łaskę, ale nie tylko zbawienia, ale również łaskę w postaci daru uzdalniającego cię do pracy dla Pana, do służby dla Niego. Kim więc jesteś w Jego oczach? Szafarzem, który nie nadaremnie przyjął dar łaski Bożej. Nie nadaremnie. Z tą nadzieją Pan rozdzielił swoje dary i odszedł i siedzi po prawicy Ojca. A posłał Ducha Świętego, który rozdziela te dary tak jak sam chce. Każdemu, tak jak potrzeba. Dla pożytku wspólnego, a nie pożytku jednostki. Dla pożytku Kościoła. I w trzecim aspekcie można szafarstwo rozpatrywać. Tu może niektórych zaskoczę. Szafarstwem może być również twoje stanowisko pracy poza Kościołem. A szczególnie wtedy, gdy wiąże się z nim jakaś odpowiedzialność społeczna. Wówczas nie jesteś odpowiedzialny tylko przed pracodawcą. Nie jesteś jako pracodawca odpowiedzialny przed pracownikiem, by z nim właściwie, godziwie postąpić. Ale również przed Bogiem. Ponieważ wiemy, że wszelka władza jest od Boga. W liście do Rzymian, 16 rozdział, 23 werset, przeczytam to według starego przekładu Biblii Gdańskiej, my czytamy takie słowa. Pozdrawia was Gajus, gospodarz mój i wszystkiego zboru. Pozdrawia was Erastus, szafarz miejski, oikonomos tu jest, i Kwartus, brat. My mamy w naszych przekładach Biblii Warszawskiej napisane, że Erastus był skarbnikiem miejskim. A zatem był on szafarzem publicznych środków i ciążyła na nim odpowiedzialność społeczna. I Biblia wielokrotnie zwraca naszą uwagę na rzeczy nam powierzone przez Boga. Ostrzega nas, napomina nas. Mówi, że zostaniemy rozliczeni z powierzonych nam zadań, służb, darów. I również ma to miejsce poza Kościołem, tak zwane zawody zaufania publicznego. Nauczyciele, lekarze, personel medyczny, sędziowie, policjanci, strażacy, żołnierze, posłowie, senatorowie, radni. To są wszystko te zawody, które odnoszą się do szafarstwa. Służby, bez których czegoś by nie było. Nawet służba drogowa, dzięki której możesz przejechać z punktu A do B. To w pewnym sensie jest szafarstwo. I również możemy tak spojrzeć, bo patrzy tak Słowo Boże. A jeśli jesteśmy jeszcze w roli chrześcijanina, jesteśmy chrześcijanami i dodatkowo mamy takie powierzone stanowiska, to tym bardziej popatrz na to, że Bóg w tym jest. Że to nie jest z ręki twojej, tylko Pan Bóg ci to dał. Te możliwości, te umiejętności. Patrz kazanie tydzień temu, tam o tym więcej mówiłem. Biblia powiada, że wszystko, co jest na świecie, należy do Boga. Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i ci, którzy na niej mieszkają. My zgadzamy się z tym, bo tak mówi przecież Boże Słowo. Jako chrześcijanie wyznajemy to, że Bóg ma pierwszeństwo w naszym życiu. Mawiamy przecież, że wszystko należy do Pana. Mówimy, że nasze życie należy do Niego, że każda rzecz w naszym życiu, wydarzenie, wszystko co dobre, co się wydarzyło, to jest z ręki Pana, a wszystko co widzimy jako złe, to widzimy, że dopuścił to Pan, ale przeprowadził nas, oto jesteśmy, siedzimy tutaj. Chrześcijanin tak wyznaje. Chcę wobec tego zadać takie pytania, może niełatwe. Jak reagujesz, kiedy ktoś zaczyna ciebie traktować jako narzędzie w rękach Boga? Jako sługę, który należy do Boga, nie jako Pana swojego życia. Jesteś niezadowolony? Czujesz, że ktoś ci coś narzuca, ktoś ci coś odbiera, w sensie jakiejś wolności, ktoś cię może ogranicza, ktoś próbuje cię z czymś uwiązać? Jak reagujesz, gdy ktoś zaczyna traktować ciebie w ten sposób, w jaki wyznajesz swoimi ustami, że Jezus jest twoim Panem, a więc ty jesteś Jego sługą? Pomyślmy o tym, bo czasem jest tak, że nasze zachowania, jakieś grymasy mówią więcej niż słowa o tym, jakimi jesteśmy naprawdę szafarzami tej rozlicznej łaski Bożej, która nie na daremno została przecież nam powierzona. Skoro Bóg jest właścicielem wszystkiego w moim życiu, nawet mojego zdrowia, wszystkiego, nie wystarczy o tym wiedzieć, nie wystarczy to wyznawać. Dobry szafarz będzie tym żył, co zostało mu powierzone. Będzie tym mądrze, troskliwie, odpowiedzialnie zarządzał. Zły szafarz nie będzie chciał być uwiązany, nie będzie chciał być ograniczony. Zły szafarz będzie dla siebie panem. Zawsze będzie myślał o tym, co swoje, bardziej niż o tym, co cudze. A nie będzie chciał być tak ograniczony, uwiązany, ponieważ tak naprawdę nie dotarło do niego chyba, czym jest takie Boże objawienie tej odpowiedzialności za szafarstwo. Nie dotarło do niego, że jak Biblia mówi, że Pan wyciągnie konsekwencje z tego szafarstwa, to naprawdę wyciągnie. Jeśli nie jesteś w sensie biblijnym szafarzem, to w ogóle nie przejmuj się żadnym zdaniem, które tutaj pada. Ale jeśli odkrywasz, że właśnie jesteś w jakimś sensie szafarzem, to weź to Słowo Boże pod uwagę. Jeśli coś cię tutaj dotyka lub jeszcze dotknie, to nie dlatego, że kaznodzieja coś ma przeciwko tobie. Ja nigdy nie głoszę przeciwko komuś. Ale to Duch Święty powinien rozdzielać każdemu tak, jak sam chce i każdy musi się w swoim sosie, w swoim życiu zastanowić nad tym, w jaki sposób to słowo aplikuje się do mojego życia. To nigdy nie będzie wygodne. Niektóre kazania są jak kamyk w bucie. Wyjdziesz stąd z kamykiem w bucie. I albo powiesz sobie, co on ma przeciwko mnie znowu, albo zastanowisz się, co Duch Święty chciał mi dzisiejszego poranku powiedzieć. Szafarz sprawujący dobrze swoją posługę, niestety jest to osoba uwiązana wokół tego, do czego Pan tą osobę powołał. Ta osoba nie ucieka, nie wzbrania się, nie uchyla się odpowiedzialności, bo wie, że przyjdzie moment zderzenia, konfrontacji, spotkania z Panem. Apostoł Paweł powiada, przeczytam według znowu przekładu dosłownego EIB, Efezjan 5 rozdział, 15 werset i dalej, on mówi, apostoł Paweł, patrzcie więc uważnie, jak postępujecie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy, wykupując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale starajcie się rozumieć, co jest wolą Pana. I właściwe szafarstwo w życiu chrześcijanina polega na usiłowaniu zrozumienia i odkrycia tego, co będzie podobało się mojemu Panu. I po prostu czynienie tego. I dzisiaj coraz mniej człowiekowi zajmuje dochodzenie i dociekanie tego. My mamy w miejsce tego mnóstwo książek, komentarzy, projektów, programów, gotowców, które mają za zadanie zastąpić ten poświęcony czas na dochodzenie woli Pana. Właściwie już nic nie potrzebujesz, tylko wybrać, zrobić jakąś analizę i wybrać jakiś dobry program. To jest takie świeckie myślenie. Bo pomyślmy, ile czasu tak naprawdę poświęcamy na to, by dowiadywać się u Pana i od Pana. Jak ma to wyglądać nasze życie? Jakie mają być nasze decyzje? Jak ma wyglądać nasza służba? Ile czasu czemu chcemy poświęcić i powinniśmy poświęcić? A więc odpowiedzmy sobie za tym stwierdzeniem Pawła tak szczerze sami przed sobą, czy wyzyskujemy, odzyskujemy ten czas, aby mieć go na przykład na rozmowę z Bogiem, na właśnie takie tematy, by rozumieć i poznawać Jego wolę. Czy płacimy cenę, bo w dzisiejszych czasach, nie łudźmy się, jeśli chcesz spędzić więcej czasu niż kwadrans dziennie z Bogiem, to będziesz musiał zapłacić za to jakąś cenę. Czegoś nie zrobisz. Coś musisz wyrzucić z grafiku swojego życia. Nawet jeśli jest to twój drogocenny, wolny czas. Pewien człowiek zgubił okulary. Lubię ten przykład, bo ja noszę okulary. I nie mógł ich znaleźć. Po miesiącu przychodzi do żony i mówi z uśmiechem, że znalazły się te okulary. A żona pyta, gdzie były? W Biblii. Pomyślcie, co ten biedny człowiek mógłby powiedzieć o poznawaniu woli Bożej i odzyskiwaniu dla Boga czasu, skoro przez miesiąc nie otworzył Biblii. By dobrze Panu służyć, musimy znać Jego wolę i ona nie jest niedostępna. W jaki sposób Pan Bóg objawia swoją wolę, to jest zupełnie odrębny temat kazania. Ale objawia, pokazuje, wprowadza, przekonuje, uzmysławia, uświadamia. Jak człowiek chce pełnić Jego wolę, a nie potrafi, to odbije się od niej jak od ściany. Zatroszczy się o to już Pan. Ale czy chcemy? Bo to może być trochę na wspak tego, jak naprawdę wygląda nasze życie. W domu Pana obowiązują zasady Pana. I wola Boża ma z tym do czynienia. Oikonomos to osoba, która porusza się i funkcjonuje według tych ustalonych wcześniej zasad. A skąd to wiemy? Ano stąd, że to słowo oikonomos tak naprawdę składa się z dwóch różnych słów. Oikos, domostwo, nomos, prawo, zasada, norma. A zatem mamy kolejne znaczenie słowa szafarz. To jest ten, który żyje według zasad domostwa Pana. Apostoł Paweł wzywa wszystkich, pisząc do Filipian, w tekstach Biblii Warszawskiej to znaczenie się już zatarło. Wzywa, aby postępowali jednakowo w swym życiu i służbie. To znaczy według jednakowoż, tam chyba jest napisane sznura mierniczego albo kija mierniczego. Tak Biblia Gdańska jeszcze używa tego stwierdzenia. A w Grece jest tam po prostu słowo kanon. A więc mamy w służbie i w życiu, odkrywając wolę Pana, tak naprawdę odkrywać ten sam kanon, aby nim żyć i postępować. Kanon, kij mierniczy, sznur mierniczy, według którego odmierzano zawsze ten sam odcinek. Jeśli wszyscy mają ten sam kanon, to zawsze odmierzają ten sam odcinek. I to mówi nam, że jako współpracownicy w służbie, jako ci oikonomos, nie możemy mieć różnych miar, zarówno co do wartości, a przede wszystkim priorytetów, czy też zasad wiary, zasad nauczania. Nie można mieć jednej miary wobec siebie, a innej wobec pozostałych. Bo tylko taka budowla będzie naprawdę dobrze rosła, w której współpracownicy realizują jeden plan architekta. a nie każdy ma swoją inną miarę na to, jak, co, gdzie i kiedy i z kim robić. A więc spójrzmy, że ten opiekun domu, ten oikonomos, nie tylko sprawuje opiekę nad tym, co zostało mu powierzone, ale on jest także odpowiedzialny za utrzymanie pewnych standardów, zasad z góry wyznaczonych w domu tego Pana. I to jest bardzo duża odpowiedzialność, bo wiadomo, że nieraz człowieka korci, żeby zrobić coś po swojemu, żeby zrobić coś inaczej. Bo jeśli ci, którzy mieli strzec Bożych praw, zapominali o tym i dawali swym życiem zły przykład, to wówczas przychodził Pan. Oni się tak czasem bardzo zapomnieli, że przychodził Pan jakby z zaskoczenia i wymierzał sprawiedliwość, jak w tej przypowieści. Ten sługa, o którym mówi Jezus, rzekł coś w sercu swoim. Ten sługa więc coś sobie pomyślał, a pomyślał sobie, że Pan jeszcze nie przyjdzie teraz. Więc mogę robić, jak mi się podoba, mogę zastosować inne zasady, mogę nie mieć odpowiedniej miary, mogę sam wymierzać sprawiedliwość według mojej miary sprawiedliwości. I gdy ten sługa pozwolił sobie na taką samowolkę i zaczął bić sługi i służebnice, jeść i pić, upijać się, wówczas przyszedł dzień, którym go zaskoczył. Jaki tego był skutek? Przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Z tego wynikają dwie rzeczy. Jeśli jako szafarz znasz Boże zasady, lecz nie stosujesz ich i nie przygotowałeś właściwie własności Pana na jego powrót, biada ci. Jeśli nie znasz Bożych zasad, lecz źle postępowałeś, to wiedz, że nieznajomość woli Pana nie zwalnia od jej poznawania i przestrzegania. Tak samo jak nieznajomość znaków drogowych nie zwalnia cię z przestrzegania zasad ruchu drogowego. A zatem jaki stosunek mam do praw odnoszących się do mojego szafarstwa? Wierzę, że chcemy być jednak tymi dobrymi szafarzami, a więc zastanówmy się teraz nad tym, jakich rzeczy mojego życia chrześcijańskiego, jakich aspektów dotyczy szafarstwo. Pierwszą sprawą, o której chcę powiedzieć, to czas. I dam wam pewien przykład. Pewien rolnik postanowił sobie rano, że w tym dniu zaora swoje pole. Poszedł więc do stodoły, żeby wyciągnąć cały swój sprzęt. I tam zauważył, że korytko, z którego piły świnie, jest wywrócone. Zatem podszedł, aby je postawić na swoje miejsce i napełnić je ponownie wodą. Kiedy tak dochodził do tego korytka, zobaczył, że jakaś okulawiona kura biega po podwórku, więc puścił się za nią w pogoń, by sprawdzić, co się jej stało. I wtedy, kiedy tak gonił, zauważył, że ziemniaki miały być wczoraj wstawione do spichlerzyka, ale nie były. I tak odłożył to gonienie kury na potem, aby zająć się tymi ziemniakami. I kiedy wkładał te ziemniaki do spichlerzyka, spostrzegł, że warzywa nie są należycie podlane. Więc poszedł po konewkę i kiedy tak szedł po tą konewkę, zauważył, wiecie, że ta historia nie ma końca. I też wiemy, jak skończył się dzień tego rolnika. Był zmęczony i nic nie zrobił. Czy tak czasem nie wygląda nasze życie? Ciągle jesteśmy czymś zajęci, ale gdzie są te nasze owoce? Co nam ta historia ma do powiedzenia w temacie szafarstwa? To, że nasze zarządzanie, nasze szafarstwo dotyczy również czasu, który posiadamy. To z kolei musi oznaczać jakąś dyscyplinę w naszym życiu. I również to odnosi się do pewnych priorytetów, jakie mamy w życiu. Mądry szafarz będzie świadomy upływającego czasu i będzie chciał go jak najlepiej wykorzystać dla Bożej chwały. W związku z tym to nie jest nic złego posiadać plan tego, co zrobimy. I to nie jest nic złego mieć jakiś grafik, aby być konsekwentnym w realizacji tego, co sobie zamierzyliśmy. Ale to prawda, że czasem będzie tak, że będziemy musieli komuś powiedzieć nie, a czasem sobie będziemy musieli powiedzieć nie. A to jest trudniejsze. Czasem będzie trzeba zweryfikować ten nasz plan zajęć. Zobaczyć, czy czegoś tam jest za dużo, albo czegoś tam jest za mało. A będziemy mogli to zrobić, ponieważ mamy kanon. Mamy normy, mamy zasady, mamy Słowo Boże, które pomoże nam w tym, aby określić właściwie miejsce w naszym życiu wobec tych rzeczy. Czas jest nam darowany przez Boga, a zatem czy jesteśmy w stanie oszacować, ile czasu poświęcamy na różne rzeczy, które są związane z zarządzaniem tym, co jest Bożą własnością? Biblia powiada, naucz nas, Panie, liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. Czy możemy pomyśleć o tym, na przykład, jak wygląda moje, nasze takie gospodarowanie czasem? Ile z tego naszego czasu dostaje się tak naprawdę w czystej postaci Bogu? Już nie mówię Bożym sprawom. Czy umownie mówiąc mogę powiedzieć, że średnio dałem z każdego dnia Bogu chociaż dziesięcinę? Że byłem dla Niego do dyspozycji? Że otwierałem Słowo Boże i modliłem się? A mówimy tylko średnio patrząc o trochę ponad jedną godzinę, jeśli założymy, że 12 godzin śpimy. Pomyślmy, bo ten czas już się nie wróci. Leci czas. Dzieci, które rosną, pokazują nam to, że czas leci i ludzie, którzy odchodzą, przypominają nam, że czas leci. Opanowaliśmy wszystko w tym życiu, za wyjątkiem czasu. Na czas możemy tylko patrzeć i nie wiemy, w którym momencie zegar zatrzyma się. Pomyśl o czasie. W jaki sposób Twój czas oddaje Bogu chwałę. Druga sprawa dotycząca szafarstwa, bardzo ważna, to są zasoby. Zasoby tworzą nasze wszystkie możliwości. Są ludzie, biznesmeni, którzy wszystko, co posiadają, chcą używać dla dobra swojej firmy, dla jej dalszego rozwoju. I z tego powodu ciągle zarobione na nowo pieniądze inwestują i starają się ich nie przejeść, a inwestują je po prostu dlatego, ponieważ wierzą, a ich doświadczenie potwierdza im tą wiarę, że poprzez inwestycje odzyskają swoje pieniądze i jeszcze dodatkowo na tym zarobią. Ale są też inni ludzie, którzy zarabiają po to, żeby skonsumować wszystko, co zostało zapracowane. Niezależnie od uposażenia, jakie posiadają. Tacy ludzie nie myślą o przyszłości. Przyszłość raczej uduchawiają, żeby nie powiedzieć przeduchawiają, wyjętymi z różnymi słowami z kontekstu. Na przykład takim. Nie troszcie o dzień jutrzejszy się, nie troszcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień utrapienia swego. Piękne słowo. Ale wyrwane z kontekstu i służące nie w tym, w czym ono powinno posłużyć, no, jest typowym przeduchawianiem tematu. Jak myślicie, którzy ludzie mają większe szanse na pomnożenie swoich zasobów? Ci pierwsi czy ci drudzy? Ci, którzy inwestują, czy ci, którzy wszystko zjedzą? Rolnik jednego nie może zrobić, kiedy zebrał plon. Nie może zjeść całego plonu. Bo jak zje cały plon, to był ostatni sezon jego rolnictwa. Rolnik myśli i mówi, jeśli zasieję więcej, więcej zbiorę. Jeśli zasieję mniej, mniej zbiorę. Te zasady są w Słowie Bożym. Ci pierwsi więc więcej zyskują. Bóg również chce nas uczyć tego, żebyśmy to, czym nas obdarował, potrafili w mądry sposób też zainwestować. Nie, żebyśmy tylko byli konsumentami. A więc czy traktujemy również to swoje życie w kategoriach inwestowania, pomnażania tego, co zostało nam powierzone? Mądry szafarz wie, że to, co zostało mu darowane przez Pana, posiada do dyspozycji. Nie tylko, aby to przejeść, skorzystać, ale też po to, żeby to pomnożyć. Zasoby, którymi Bóg nas obdarzył, to oczywiście nie tylko pieniądze, aczkolwiek zaraz lądują wszystkie nasze myśli do portfela, żeby się za niego złapać, bo kaznodzieja zaczyna schodzić na niebezpieczny temat. To są też Twoje zdolności, to są też zasoby, to są Twoje możliwości. Niektórzy z nas mają mniejsze, niektórzy większe. To są też Twoje talenty, naturalne umiejętności, których nikt inny nie ma. Czyli wszystko to, co posiadamy i czym dysponujemy, należy do Pana. Bo tak wyznajemy. Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Jeśli w naszej służbie, w naszym obdarowaniu nie rozwijamy się i nie pomnażamy tego, co On nam darował, a tylko egzystujemy, to trzeba sobie powiedzieć jasno, marnotrawimy potencjał. Wyobraźcie sobie takiego wielkiego szafarza, takiego oikonomos, szafarza, którym był biblijny Józef w Egipcie. Co byłoby, gdyby nie rozwijał i nie pomnażał zasobów mu powierzonych? Jak wyglądałby Egipt w latach głodu, gdyby w latach obfitości Józef mądrze nie dysponował, nie zarządzał zasobami Egiptu? Przecież w latach obfitości można by powiedzieć, hulaj dusza, piekła nie ma. Ale nie. Pomimo obfitości towarzyszyła im jakaś skromność, ponieważ Józef miał zdolność przewidywania, a ta zdolność polegała na tym, że odkrył to przez sen. Pan to objawił. On dał mu wykład snu, chociaż był to sen faraona. Biblia wzywa nas do mądrego szafarstwa, również w zasobach. A jakie szafarstwo jest mądre? Ano takie, które zalecał Jezus. Na przykład, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Mateusz 6, rozdział 19-20 wers. Zobaczmy, mądrość szafarza polega na tym, że w taki sposób zarządza zasobami swojego Pana, aby jak najwięcej odkładało się w niebie, aby jak najbardziej Panu domu się podobać w tym wszystkim, co robię, aby on był zadowolony z powierzonego mi zadania. Czy myślicie, że Pan będzie skąpił takiej osobie błogosławieństwa, która tak myśli? W kategoriach zysków i strat, przekalkulujmy to, bo możemy, Piotr Apostoł był też takim, powiedział, Panie, my zrobiliśmy to, 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 opuściliśmy swoje domy, co za to mieć będziemy? Piotr zadał takie pytanie, odważył się, no więc odważmy się zapytać, czy myślicie, że Pan będzie skąpił osobie, która tak myśli? Jakie normy, kanon, zasady Biblia nam ukazuje? Dwie tylko przeczytam. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Widzicie? Dostatek, a po drugiej stronie również hojność względem tych dobrych spraw. Jak napisano, cytuję dalej, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki, a ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynianiem pobudza do dziękczynienia Bogu. 2 Koryntian 9, rozdział 8-11 wersetu. I drugi tekst. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela, ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako fundament na przyszłość. Dobry fundament na przyszłość, tak czytamy. Aby dostąpić żywota prawdziwego. 1 Tymoteusza, 6 rozdział 17-19. No jeśli nie uważamy się za bogaczy na tym świecie, to przynajmniej z tych tekstów czegoś nauczmy się o Bogu, który nam, cytuję, obficie ku używaniu udziela. Bóg nie po to nam daje, żebyśmy wszystko gdzieś wywalili, tylko też ku używaniu. Bo każdy oikonomos mógł korzystać z radości swego serca, ze wszystkiego, co Pan mu darował. A więc jeden z przykładów Biblii mówi, bądźcie zadowoleni, radośni z tego, co posiadacie. Cieszmy się tym. Nie musimy się wstydzić tego, że Bóg nas błogosławi. Ale pomyśl, jakim jesteś szafarzem tego błogosławieństwa. I kolejna dziedzina szafarstwa. Bywa, że zaniedbywana. Relacje. Relacje również dotyczą tego tematu. W związku z tym ważne jest, z kim spędzam czas, jak go spędzam i ile poświęcam na pewnych ludzi swojego czasu. Czy rozwijam społeczność i więzi w domu Bożym? Czy użyczam siebie innym? Na przykład poprzez gościnność, zapraszanie, wspólne spędzanie czasu, czy wspólne wyjazdy, jak ten wczorajszy. Młodzież miała wyjazd w góry. Czy takie rzeczy w ogóle są u mnie priorytetem? Czy może jest tak, że w niedzielę jestem w kościele, a potem, no cóż, zamykam na cztery spusty swoje życie i do następnej niedzieli, o ile się pojawię. Czy miałaś taki czas poza niedzielą, by mieć społeczność z twoimi braćmi, siostrami? Biblia powiada, usługujcie sobie tym darem łaski, jaki każdy otrzymał. Powiada też, budujcie się wzajemnie. Powiada też, módlcie się o siebie nawzajem. Napominajcie się wzajemnie. Czyńcie dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. A może w moim życiu te proporcje są odwrócone. Najwięcej wszystkim, a najmniej domownikom wiary. Pismo mówi, z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Kolosan 4, rozdział 5, werset. Innymi słowy mówiąc, nie trać czasu na relacje w tym świecie, kiedy wiesz, że Bóg powołał cię przede wszystkim, aby rozwijać relacje w domu Bożym, we wspólnocie ludzi wierzących. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że mamy nie mieć relacji w tym świecie. Nie. Pomyśl nad szafarstwem. Pomyśl nad priorytetami. Pomyśl nad właściwymi proporcjami. Jak to jest więc u nas? Czy stawiamy siebie do dyspozycji tym, których Pan darował nam jako braci i siostry? To również prowadzi przecież do pomnażania. Ponieważ gdy daję siebie innym, gdy używam swych darów też wobec innych, gdy poświęcam czas, zdolności, swoje duchowe możliwości, to wtedy mogę oglądać, jak rozwija się życie w innym człowieku. Mogę widzieć, doświadczać tego, czym jest praktyczne uczniostwo. Dawanie siebie innym wierzącym i dzielenie się w tym, co włożył najpierw Pan w moje życie, jest właśnie istotą tego uczniostwa. Nie ma uczniostwa bez relacji. Bez tego jedni drugim, jedni drugich. Pan Jezus, gdy wybrał 12 uczniów, to najpierw czytamy, że wybrał ich, aby z Nim byli i by wysłać ich na zwiastowanie Ewangelii. W pierwszej kolejności chodziło o relacje i więzi. Ponieważ zanim oni zaniosą Chrystusa, muszą się nauczyć Chrystusa. A dzisiaj uczymy się Chrystusa ze Słowa Bożego, ale również jeden od drugiego. Tak jak żelazo ostrzy się żelazem, tak zachowanie człowieka wygładza drugi człowiek. I kiedy my stosujemy Boże Słowo, okazuje się nieraz, że nasze interpretacje potrafią być takie zadzierżyste, zadziorne, jak kawałek nieoszlifowanego żelaza. Ale kiedy jesteśmy razem, no będzie jakieś tarcie. Więc mamy wybór, albo postąpić tak, jak postąpiłby mądry szafarz, albo unikniemy tego tarcia. A z tarciem idzie też wygładzenie może naszych charakterów. Może wiele razy sobie przebaczymy i wiele razy siebie przeprosimy. A cóż w tym złego, żeby sobie przebaczyć i przeprosić? Gdy Kościół przestaje się rozwijać w relacjach, to zawsze ma to do czynienia ze złym stanem szafarstwa. Więc pomyślmy o tym osobistym szafarstwie w relacjach. Czy budujemy więzi, czy na nie tylko oczekujemy? A może i ani to, ani tamto, bo jest mi dobrze tak, jak jest. Tak też można, tylko co to ma wspólnego z Kościołem, o którym mówi Biblia? Kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć. Ostatnia rzecz. Służba jako moje szafarstwo. Służba jako moje szafarstwo. Naszym szafarstwem jest powierzona nam służba. Cokolwiek robię w Kościele, to wymaga ode mnie poświęcenia, odpowiedzialności, wierności, gospodarności, czujności, umiejętności, zdolności. Nie od razu Rzym zbudowano. Nie będę od razu idealny i doskonały, ale idę w jakimś kierunku, o coś się zacząłem troszczyć i jestem coraz lepszy, rozwijam się. O to się troszcz i w tym trwaj, żeby postępy Twoje były widoczne dla wszystkich. 1 Tymoteusza, 4 rozdział, 15 werset, napisał Paweł do tego młodego sługi. Czy to, co robię, robię jak najlepiej potrafię? Czy staram się pomnażać i rozwijać służbę, w którą jestem zaangażowany? Czy zależy mi na tym i czy coś robię w tym kierunku, by moja służba nie stała w miejscu? Czy jakiś rozwój jest? Czy może dla mnie służba to jest trochę taka przymusowa pańszczyzna? Trzeba to odrobić, skoro się zgłosiłem. Skoro ktoś mnie wyznaczył, skoro jestem na jakimś grafiku, skoro nie ma innych, by to zrobili, skoro wszyscy coś muszą zrobić, skoro jestem tutaj członkiem zboru. Pańszczyzna była częścią ludzi w okresie feudalnym. W czasach też rządów totalitarnych pewna forma pańszczyzny miała miejsce. Gdy przyszedł socjalizm, ludzi nauczył pańszczyznianego myślenia. Zrobić na pański i do domu. Pańszczyzna zawsze była czymś obcym dla człowieka, czymś cudzym, nie moim własnym, bo o własne to ja przecież wiem, jak się starać, jak o to się troszczyć, jak o to dbać. O własne dbam, zabiegam, pielęgnuję, pieczołowicie, prawda? A więc postawa mojego serca ma zawsze wpływ na jakość tego, co robię. Szafarstwo ma do czynienia z sercem. Dobry szafarz to ktoś, kto dba o powierzone mu szafarstwo. Jak gdyby chodziło o coś jego własnego, a nie cudzego. O coś, w co wkłada swoje serce, bo w tym jest jego serce. Gdzie skarb twój, tam będzie serce twoje, mówi Jezus. Żaden szafarz nie może traktować tego, co robi, jak pańszczyzny. Dzisiejsze zwiastowanie więc to nie tylko temat, czym jest szafarstwo. Definiujmy sobie to. Ale też ten temat mówi o tym, jak mamy podchodzić do tego, co zostało nam powierzone. Z sercem. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako dla Pana, nie dla ludzi. Kolosan 3,23. A więc, bracia, jeśli Pan powierzył ci na przykład rodzinę i dzieci, dbaj o nią, troszcz się o dzieci. Wychowuj dla Pana. Jeśli ci powierzył służbę, dbaj o nią, troszcz się, rozwijaj się w tej służbie. Jeśli obdarował cię darami, dbaj o to, by je używać i wykorzystywać. Twoje dary zostaną zidentyfikowane szybciej niż myślisz, kiedy zbliżysz się bardziej do Kościoła. Kiedy będziesz szafarzem relacji, zobaczysz, ile osób może potrzebować twojej pomocy. Dasz tyle, ile możesz, bo ochotna wola zasługuje na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, co nie ma. Więc się tego nie bój. Traktuj wszystko, co masz, jakby to było coś pożyczonego. Z czego będę rozliczony, co muszę kiedyś oddać, zdać z tego sprawę, bo wróci Pan po swoją własność. Zatem weźmy sobie to do serca, bracia i siostry, że to jest bardzo ważne, jak my do to swojego życia podchodzimy, do swojego szafarstwa, jak my postępujemy z tym, co powierzone, co jest Boże. Masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, napisał Paweł do Tymoteusza. Bo szafarstwo odnosi się przede wszystkim do nas, ludzi wierzących, do domu Bożego. Co my robimy z Bożym potencjałem? Jak sprawujemy swoją służbę? Jakimi jesteśmy starszymi, pastorami, ewangelistami, nauczycielami, sługami w Chrystusie, pracownikami w świecie, pracodawcami w świecie? I tutaj sobie możemy wymienić te wszystkie zawody zaufania publicznego. Jakimi mężami? Żonami, rodzicami. To wszystko jest naszym szafarstwem. Oczywiście jest tego tak wiele, że człowiek łapie się za głowę i myśli sobie, jakby to było dobrze, gdyby dzień był jak guma od majtek. Wybaczcie porównanie. I żeby można było to rozciągnąć i zrobić z 24 godzin 48. Więc to jest znowu temat na inne kazanie. Priorytety. jeszcze raz priorytety. Nie bądźmy jak ten rolnik, który się zagubił w tym wszystkim, co było do zrobienia. Jezus zaczął tą historię od stwierdzenia. Niech biodra wasze będą przepasane, a świece zapalone. A więc bądźmy gotowi, bo te przepasane biodra obrazują człowieka gotowego, gotowego, aby działać dla Pana. Świece zapalone. Świece zapalone, wiecie, może to jest przejaskrawienie, ale mi to mówi o tym, że ten człowiek jest gotowy we dnie i w nocy. Bądźmy podobni do ludzi, 36 werset, oczekujących, do ludzi oczekujących. Kogo? Pana swego. Aby mu zaraz otworzyć, aby mu natychmiast otworzyć, kiedy tylko powróci z wesela. Wiecie, to nie ma tak być, jak w cudzysłów to weźmy na takiej imprezie młodzieżowej, pod nieobecność rodziców, których miało nie być 2 dni, a przyjeżdżają wieczorem, bo uciekł im samolot. I nagle ci wszyscy młodzi ludzie, impreza siadła, wszystko trzeba sprzątać, wszystko zmieniać, aranżować na nowo. No nie da się, rodzice już są przed domem i wchodzą i patrzą, jak to mówi młodzież, kopara opada. Domu nie poznają. To nie ma być tak, to nie tak ma wyglądać nasze spotkanie z Panem Jezusem. A żeby tak nie wyglądało, to mamy po prostu wziąć pod uwagę to, co mówi Boże Słowo o szafarstwie w naszym życiu. I zadać sobie to pytanie, może na początek, na dzisiaj, czy jestem dobrym szafarzem? Brzmiałoby to w wydaniu żeńskim, czy jestem dobrą szafarką. Ale nie myśl, droga Pani, że to o tym, co posiadasz w szafie. To jest o tym, co cię wiąże z Bogiem. O tym, co jest tak ważne też w moim i twoim życiu. Niech Pan Bóg pobłogosławi swoje słowo, a my zaśpiewajmy i pomódlmy się. Amen.